Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, będę mówił o z jednej strony okresie kubańskim z 1962 roku, więc czasach dawno minionych. Z drugiej strony będę mówił o ponoć dużym podobieństwie kryzysu kubańskiego. Niektórzy chcą, żeby to wyglądało z kubańskiego, z wydarzeniami, które w tej chwili mają miejsce na Ukrainie. Ale tak naprawdę chodzi mi o coś zupełnie innego. O to, żeby wykazać Państwu, że Amerykanie robią arybus. Dokładnie to samo, co Rosjanie zrobili w 1962 roku. Zacznijmy od tego 1962 roku. Znaczy, to jest zdumiewające, że ja to pamiętam, dlatego że wtedy byłem w piątej klasie szkoły podstawowej. Ale ja to naprawdę pamiętam. A czy może dlatego to pamiętam? Dlaczego to pamiętam? Dlatego, że ja byłem wtedy fanatykiem radia. Wtedy jeszcze telewizji, nie mieliśmy telewizora w domu. A telewizory w ogóle były rzadkością, niesamowitą rzadkością w tym czasie. Więc myśmy nie mieli telewizora w domu, natomiast ja byłem radiowcem. Ja siedziałem, znaczy jeśli nie czytałem książek, co się rzadko zdarzało, no to właśnie siedziałem, słuchałem przy radiu. I słuchałem właściwie wszystkiego, po prostu jak leci. Więc myślę, że właśnie dlatego tak dobrze zapamiętałem to, co się wówczas działo. A oczywiście świat wtedy stanął na krawędzi wojny atomowej, to jest jasne. Natomiast tak naprawdę to są frazesy. Co się wówczas stało? A mianowicie Rosjanie wykorzystali fakt, iż mieli zaprzyjaźnioną Kubę dosłownie tuż koło wybrzeży amerykańskich, koło Florydy. I zaczęli tam ściągać rakiety z głowicami nuklearnymi. Z jednej strony po rosyjskiej stronie był Chruszczow, a z drugiej strony po amerykańskiej stronie był Kennedy. Zresztą Erotoma. Ale to powiedzmy sobie po znaczeniu dla tej sprawy. No i Kennedy postawił ultimatum albo tym Rosjanom, albo weźmiecie te rakiety z Kuby, albo my wam zrobimy łaźnię w Moskwie. No i wtedy Chruszczow zdecydował się ustąpić. To było wtedy. Teraz część komentatorów, którzy zupełnie nie rozumieją zmieniającego się świata, a właściwie są oddelegowani przez swoich oficerów prowadzących z Łubianki do zadań defensywnych, czy wręcz ofensywnych, jeśli chodzi o wojnę informacyjną. Część komentatorów polskich oczywiście, mówi o tym, że w tej chwili ta wojna wybuchła między innymi dlatego, że Rosja nie mogła się zgodzić na to, żeby przy jej granicach były wojska NATO. Żeby od wschodu, od południa, przepraszam, też były wojska NATO. To jest oczywiście jakiś żart niewczesny, albowiem wojska NATO, Polska należy do NATO już od 90. któregoś tam roku, 93. chyba roku. I w związku z tym, graniczymy z regionem kaliningradzkim, więc skoro przez 30 lat nic się nie zdarzyło, to nic by się nie zdarzyło dalej. Nie, ale to nie w tym rzecz. Tu chodzi o to, żeby znaleźć pretekst do uderzenia. A więc ten pretekst jest nie jest śmieszny, bo to nie należy rozpatrywać w tych kategoriach. Ten pretekst jest irracjonalny. Wobec zmieniających się czasów, szczególnie wobec zmieniających się czasów. I oczywiście Rosjanie domagają się tak zwanej demilitaryzacji, nie tylko denazyfikacji Ukrainy, co do pewnego stopnia jest dla mnie zrozumiałe, jako dla Polaka. Natomiast domagają się demilitaryzacji Ukrainy, co oczywiście już jest zupełnie bez sensu. Ale to ma ta właśnie historia, ten pretekst, że niby NATO jest obecne, czy Ukraina byłaby w NATO, był mocnym pretekstem do rozpoczęcia wojny przeciwko Ukrainie. Tym pretekstem było również to, iż ultimatum wystosowane jest to w grudniu chyba, pod koniec grudnia czy w styczniu, już nie pamiętam, przez Rosję, w stosunku do Stanów Zjednoczonych właśnie obejmowało powrót do sytuacji sprzed 1993 roku, kiedy to na terenie Polski również nie było, kiedy Polska nie była NATO. Dobrze. Więc to jest sytuacja, którą mamy w Europie, a teraz przechodzimy płynnie do tego, co jest najważniejsze dla mnie, a mianowicie do sytuacji wokół Chin, na Morzu Śródziemnochińskim. Ja Państwu pokazałem taki, nie wiem, jak to nazwać, zbiór wiedzy, taki w postaci obrazkowej, no bo teraz to tylko obrazki się liczą. A jak to Stany Zjednoczone są obecne na Morzu Południowochińskim, które jest Morzem Południowochińskim nie tylko z nazwy. Pamiętajcie Państwo linię 9 kresek. Niewyznaczoną przez Chińczyków zresztą. Więc na tym niby Morzu Południowochińskim Amerykanie uważają, że to jest ich sadzawka i ich miejsce, w którym oni mogą robić, co uważają za stosowne. W przeciwieństwie do Ukrainy, w której nie ma wojsk natowskich. Owszem, jest sprzęt natowski, ale nie ma wojsk natowskich. I Łukaszenka, i Putin twierdzą, że jak tylko się tam pojawią, nawet siły pokojowe, to oczywiście to będzie ostatni gwóźdź do trumny dla Zachodu. No, chciałbym go zobaczyć. Otóż albowiem ja i moja rodzina będzie na pierwszej linii frontu. Otóż, co ja chcę powiedzieć w przypadku tego Morza Południowochińskiego? Otóż Amerykanie tam zachowują się dokładnie tak, jak Chruszczow zachowywał się w 1962 roku na Kubie. I to można porównać. Te dwie sytuacje można porównać. Nie można porównać natomiast sytuacji sytuacji kubańskiej, tego postępowania Chruszczowa z postępowaniem natowskim w tej chwili w stosunku do Ukrainy. Nie, dlatego że tam na Ukrainie nie ma tak zwanych doradców, nie ma wojska natowskiego, nie ma rakiet średniego zasięgu i długiego zasięgu, nie ma po prostu, nie ma broni atomowej i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie, to jest jak powiedziałem, jeśli ktoś kupił tą wersję tych polskojęzycznych bęcwałów, którzy są kierowani przez oficerów z Łubianki, no to już jego problem. Natomiast intelektualnie to jest nie do obrony, po prostu nie. Nawet jeśli ktoś się urodził 20 lat temu, to jest po prostu nie do obrony. I tutaj mój wiek nie ma większego znaczenia, bo ja wprawdzie to przeżyłem, ale i to znam bardzo dobrze. Mielone jest to przecież od 1962 roku, to na całą chęcę. Ale nie wytrzymuje to krytyki intelektualnej. To po prostu są dwie różne sprawy. Właśnie. A ta historia kubańska, kryzys kubański i wojna w Ukrainie. To zupełnie dwie różne historie. Natomiast kryzys kubański i zachowanie amerykańskie na Morzu Południowochińskim, owszem, tak. Tak, tylko że role się odwróciły. Rolę Chruszczowa w tej chwili na Morzu Południowochińskim spełniają Amerykanie, a Chińczycy weszli w buty Amerykanów z czasów Kennedy'ego, prezydentury Kennedy. Być może, znaczy Chińczycy na całe nieszczęście, ja właśnie nie wiem, czy oni, czy nie wiem, podejrzewam, że oni są tak zadufani w sobie, znaczy oni Chińczycy, ja, bo ja też jestem Chińczykiem, ale ci Chińczycy, ci intelektualiści z kontynentu są tak zadufani w tej swojej chińskości, że oni nie widzą niczego innego. Ja wiem o tym. Ja z tym się spotykam na okrągło, non-stop, codziennie, co drugi dzień. Ja o tym wiem. Chińczycy z kontynentu tak, mają prawo być zadufani w pewnym sensie. Mają prawo być dumni, może nie zadufani. Mają prawo być dumni ze swojej 5000 lat trwającej kultury. Ze swojej cywilizacji, która stworzyła coś absolutnie niezwykłego. Tak, mają prawo. Natomiast w momencie, gdy 30 lat temu zaczęli pojawiać się na świecie i chcieli, i chcą w dalszym ciągu, coraz bardziej chcą, a ze wszystkimi handlować i wszystkich rozumieć, bo handlować to znaczy rozumieć. Tak to wygląda, moi Państwo. Byłem handlowcem, więc wiem. Więc jeśli Chińczycy chcą rozumieć narody, z którymi handlują, muszą się starać, muszą się uczyć, muszą mieć wiedzę na temat tych narodów. Problem polega na tym, że uważają Chińczycy, szeroko rozumiane elity chińskie, że oni nic nie muszą, że oni są takim pępkiem świata, że oni nic nie muszą. I ja do pewnego stopnia, do pewnego momentu się z nimi zgadzam. Ponieważ też jestem Chińczykiem i też rozumiem ich sposób myślenia. Natomiast tylko do pewnego momentu, do pewnego stopnia ja ich rozumiem. Otóż do takiego momentu, do którego oni są u siebie i nie zabierają głosu w sprawach innych państw lub ewentualnie, no tak, lub ewentualnie nie ma ich w jakichś tam państwach. To okej. To możecie sobie robić, gadać, myśleć, co chcecie. Natomiast jeśli na przykład jesteście w Polsce, a czy jesteście gdziekolwiek indziej na świecie, to musicie, to jest absolutny wymóg, podstawowy wymóg a waszej tutaj obecności, czy naszej chińskiej obecności. Powtarzam to od 10 lat. A myśleć, zacząć myśleć również po polsku. Tak. Chińczycy powinni zacząć myśleć po polsku. To jest oczywiście pewnego rodzaju trawestacja tej historii z tym kryzysem kubańskim, ponieważ Chińczycy nie mają ochoty, ich elity, ich ambasadorowie, tak, poczynając od ambasadorów w Warszawie, nie mają cienia ochoty na to, żeby rozumieć, w którym miejscu są. Oni uważają, ci ambasadorowie, że oni reprezentują Chińską Republikę Ludową i to wystarczy. Nie. Przykro mi bardzo, chłopcy. To nie wystarczy. To jest tylko początek problemu. To jest połowa problemu. No, początek. połowa problemu. A drugą połową problemu jest ta druga strona. W tym przypadku Polska. Albo inaczej, trawestując to na ten kryzys kubański, tą drugą istotą problemu jest to, co się zdarzyło i jakie wnioski należy wyciągnąć z tego, co się zdarzyło w kryzysie kubańskim. Otóż, tak jak powiedziałem, Chińczycy moim zdaniem są w tej chwili w sytuacji Kennedy'ego w 1962 roku. Tylko, że nie postępują jak Kennedy. I myślą, że tutaj mogą dostać mocno w tyłek. Dlatego, że Amerykanom zaczyna się wydawać, dziadkowi Bidenowi zaczyna się wydawać w tej chwili, że on zaczyna wygrywać z Rosją jakąś dużą batalię. Nie. To mu się tylko zaczyna wydawać. Ale to jest najgorsze. Najgorszy jest facet, którym coś się wydaje. To znaczy, z jednej strony jest Putin, którym się wydaje, że jest świetny, ma świetną armię i w ogóle panuje nad Ukrainą i nie będzie żadnych problemów. Operacja antyterrorystyczna jest doskonale zaprojektowana i idzie do przodu. A po drugiej stronie jest dziadzio Biden, któremu się również parę rzeczy wydaje. A obydwu panom wszystko się wydaje. Prawie wszystko się wydaje. I nie ma to żadnego związku z rzeczywistością. Natomiast ja jestem przekonany, że w Chinach są gremia, jako że zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w tym w Rosji to jest dwóch durniów, którym coś się wydaje. Ale oni decydują o tym, co w związku z tym. Natomiast w Chinach na całe szczęście kierują Chinami gremia kierownicze. To, że tam Xi jest na twarzą tych gremiów, on jest twarzą tych gremiów. Tak. Ale tylko twarzą. Mimo wszystko tylko twarzą. Góralcze tam może sobie opowiadać bzdury, ile tam chce. A jestem praktycznie pewien, że on jest tylko twarzą. Tak jak Góralczyk uważa, że wręcz odwrotnie. No więc w przypadku Chin te gremia kierownicze to są zespoły minimum tych 7 facetów z tego komitetu stałego, biura politycznego, przy biurze politycznym, komitet stały przy biurze politycznym, bo nie jest złożony z członków komitetu biura politycznego. Więc ten komitet stały to jest gremium. To jest jedno z wielu gremiów, które mają decydujący wpływ na działanie państwa chińskiego. Otóż ja jestem przekonany, że to gremium powinno zacząć wreszcie myśleć nieco innymi kategoriami. To znaczy właśnie próbować poprzez tysiące swoich ludzi rozmieszczonych na całym świecie próbować zrozumieć potrzeby, w tym również intelektualne, ale potrzeby również bezpieczeństwa innych nacji. I wtedy, gdyby tak się zdarzyło, na razie moim zdaniem nic podobnego nie ma miejsca. Gdyby tak się zdarzyło, wówczas ci panowie zrozumieliby, ci z Komitetu Stałego, że oni właśnie są w sytuacji Johna Fitzgeralda Kennedy'ego z 1962 roku. I że należy Amerykanom przytrzeć piórka albo Bidenowi łysinkę, żeby się opanowali, bo być może im się wydaje za dużo. Ja tutaj oczywiście operuję ogólnikami, no bo materiał jest gigantyczny. Siłą rzeczy nie mogę, nie mam szans, nie jest miejsce na analityczne, takie długie rozwodzenie się, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać. ale odnoszę wrażenie, że właśnie mamy, znaczy jesteśmy istotnie w przełomowym okresie historii, ale nie patrząc, ja nie patrzę się na Polskę. Nie. Myślę, że w Polsce tutaj akurat przełomowego historii, znaczy more, to wszystko zależy od tego, jak na to patrzeć. Natomiast przełomowy moment historii dzieje się w Chinach w tej chwili. Ma miejsce w Chinach. Ma miejsce w relacjach chińsko-amerykańskich. One są w tej chwili najważniejsze na świecie. To nie Rosja jest najważniejsza. Rosja w tej chwili jest na poziomie takiego małego bandyty, który owszem ma dużo różnych zabawek, którymi może pozbawić innych życia, ale jest tylko małym, nędznym bandytą. Natomiast Stany Zjednoczone i Chiny są to mocarstwa, które grają w tej chwili o... Znaczy, może nie obydwa. Stany Zjednoczone grają o pozostanie w grze na arenie światowej. Natomiast Chiny grają o to, żeby stać się numerem jeden. Tak, to tyle. Tak, przeczytajcie sobie Państwo, co się działo w 21 roku na Morzu Południowochińskim, bo warto. Warto, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.